Dzień dobry. Przed mikrofonem Wioletta Gawlik. Program realizuje Grzegorz Dąbek. Witamy w Radiu Kraków Kultura i zapraszamy na piątkowe wydanie programu Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj, szanowni państwo, porozmawiamy o tryptyku wystaw, które lada moment pojawią się w Nowochódzkim Centrum Kultury. Będzie to Wspólna Niepamięć, czyli przekrojowa wystawa malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby Jacka Waltosia, jednego z czołowych twórców polskiej sztuki współczesnej. Będzie także Amerykański mit, wspomnieniowa ekspozycja prac Marka Norka, fotografa, operatora i reżysera filmowego oraz Były sobie rzeźby w mieście. To z kolei wystawa fotografii Tadeusza Cukra, przedstawiająca rzeźby Igora Mitoraja, artysty znanemu państwu choćby z autorstwa Głowy, mieszczącej się na krakowskim rynku. W drugiej części programu gości Anna Kamińska, pisarka, dziennikarka, biografka. Pani Anna będzie dziś gościem specjalnym Małopolskich Dni Książki, Książka i Róża. Nadmienię, że tematem przewodnim festiwalu są góry, ponieważ patronką roku 2022 została Wanda Rutkiewicz, a to z powodu przypadającej 13 maja 30. rocznicy jej śmierci. No, że pani Anna napisała biografię Wandy Rutkiewicz, to przybliży nam dokonania himalaistki. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Poranka w Radiu Kraków Kultura. Zapraszam. Tryptyk wystaw, troje gości, trzy części programu Radia Kraków Kultura na co dzień. Szanowni państwo, w galeriach Nowochódzkiego Centrum Kultury będzie można oglądać Były sobie rzeźby w mieście, wystawę fotografii Tadeusza Cukra, przedstawiającą rzeźby Igora Mitoraja, Amerykański mit, wspomnieniową ekspozycję prac Marka Norka, fotografa, operatora i reżysera filmowego oraz Wspólną Niepamięć, przekrojową wystawę malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby profesora Jacka Waltosia, organizowaną w ramach cyklu Przestrzeń dla Sztuki. Co je łączy? No z całą pewnością miejsce prezentacji, czyli Nowochódzkie Centrum Kultury. O tychże wystawach opowiedzą dzisiejsi goście, czyli pani Joanna Gościń-Lewińska, kuratorka wystaw w Galerii Centrum Nowochódzkiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pani Monika Stachnik-Czapla, prezes Krakowskiego Klubu Fotograficznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Tadeusz Cukier, architekt, wydawca fotografujący Kraków, autor fotografii rzeźb Igora Mitoraja, Były sobie rzeźby w mieście. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może od pana Tadeusza zacznijmy w takim razie. Panie Tadeuszu, sztuka sprawia, że miasta wzbogacają własną warstwę symboliczną, dodatkowo estetyzuje ona przestrzeń, upamiętnia i przekazuje ideę, no poza tym przyciąga wzrok i działa chyba na każdego przechodnia. Jak uważa znany historyk i krytyk Joseph Rickwert, współczesne miasto posiada wiele odmiennych potrzeb, a w dodatku jest niezwykle zróżnicowane społecznie i kulturowo. W związku z tym, aby sprostać wymaganiom, musi być wielozmysłowe i posiadać naprawdę wiele twarzy. Jaką twarz według pana nadał Krakowowi Igor Mitoraj?
Potrafię powiedzieć tylko jedną rzecz na ten temat. Nadał piękną twarz Krakowowi, ponieważ po pamiętnej wystawie, która się odbyła prawie 20 lat temu, w roku 2003, i trochę w 2004 Igor Mitoraj pozostawił jedną z rzeźb dla miasta Krakowa. To był jego podarunek, prezent i ta rzeźba jest prezentowana cały czas na rynku w Krakowie. Ta rzeźba się nazywa Eros Bendato, Eros zabandażowany po prostu. On używa takich włoskich określeń na te tytuły swoich rzeźb, ale to również można przetłumaczyć na język polski i może to troszkę odmitologizowuje te rzeźby, ale jednak może też przybliża je.
Rzeczywiście chyba najpopularniejszą wśród Krakowian i turystów jest wykonana z brązu głowa Erosa, znajdująca się od 2005 roku na rynku głównym rzeźba. Jednak to nie jest jedyna rzeźba Igora Mitoraja, którą w Krakowie możemy odnaleźć.
Owszem, możemy odnaleźć też rzeźbę Igora Mitoraja na małym dziedzińczyku przed Operą Krakowską. Ta rzeźba również odnosi się do Erosa. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy specjalne działanie. Ta rzeźba się nazywa Nascita di Eros, czyli Narodziny Erosa. Mhm. Powiedziałbym tak, że ona w tym miejscu, na tym dziedzińcu, budynku opery, jak wszyscy wiemy, który ma formę bardzo współczesną i nieraz niektórzy twierdzą, że kontrowersyjną w stosunku do funkcji, jaką pełni, czyli Opery Krakowskiej, to umieszczenie tej rzeźby tam, w tym właśnie miejscu, tworzy moim zdaniem wspaniałe dopełnienie. Po prostu tworzy pewien nastrój, klimat, który po prostu oddaje ten charakter tej sztuki, tej opery.
Bo to ale opera. Czy zawsze, panie Tadeuszu, ta rzeźba dopełnia przestrzeń, w której się znajduje? No bo przypomnijmy choćby kontrowersje narosłe wokół postawienia rzeźby głowy Erosa na rynku głównym w Krakowie. Ostatecznie rzeźba po śmierci artysty, która nadała jej symbolicznego znaczenia, została tam i tam pewnie zostanie. No i jednak początkowo spore kontrowersje budziła.
Trudno mi jest powiedzieć, dlaczego tak się stało. Ja myślę, że to było pokłosie kontrowersji, które w ogóle panowały wokół całej wystawy. Nie wiem, czy, ale dobrze pamiętam, że wtedy było sporo uwag krytycznych na temat tej wystawy. Niektórym ludziom jakoś to się nie podobało, nie łączyło się to z rynkiem krakowskim i tworzyło wedle nich jakąś kakafonię. Natomiast znaczna część innych, że tak powiem, innych ludzi uważała, że wręcz przeciwnie, że to jest właśnie coś przepięknego po prostu. Coś przepięknego. Ja do tych ludzi należę i do tego stopnia, że po tej wystawie, kiedy ona została zdjęta z rynku, ponieważ zajmuję się fotografowaniem miasta, to chodzę wielokrotnie po rynku krakowskim. Jak zobaczyłem, że tych rzeźb nie ma, to czułem po prostu brak. Niedosyt. Wydawało mi się, że rynek jest nie ten, że jest znacznie gorszy po prostu. No i w momencie, kiedy się okazało, że ten Eros Bendato stanie na rynku krakowskim, bardzo się z tego ucieszyłem. Oczywiście były kontrowersje, ale tu już kontrowersje dotyczyły bardziej, w którym miejscu ma stanąć ta rzeźba. No, tu jest sytuacja dosyć trudna, dlatego że rynek krakowski jest, no powiedzmy sobie, niektórzy tak uważają, formą zamkniętą i tam już nic nie można postawić. No i próbowano różnych wersji. Postawiono tam, gdzie postawiono. W moim prywatnym odczuciu nie najlepsze to miejsce jest. Można było skorzystać z doświadczeń wystawy i wybrać lepsze miejsce, ale wydaje mi się, no, że lepiej, że ona tam jest, niż gdyby w ogóle jej
miało tam nie być.
Miało nie być. Mhm.
To prawda. Panie Tadeuszu, a która z rzeźb Igora Mitoraja, patrząc oczywiście okiem estety, fotografa, jest najpiękniejsza?
O, to bardzo trudne pytanie. To bardzo trudne pytanie i proszę panią, ja w ten sposób powiem. Nawiążę do trzeciej rzeźby, która jest w Krakowie w przestrzeni publicznej. To znaczy ona jest w przestrzeni takiej półpublicznej. Ona jest na dziedzińcu Collegium Juridicum. To jest rzeźba Luci Dinara, która została ofiarowana Uniwersytetowi Krakowskiemu Jagiellońskiemu po pierwszej wystawie Igora Mitoraja, którą on miał w 1993 roku właśnie na tym dziedzińcu. I tam, ponieważ z racji wielkości tego miejsca, były prezentowane rzeźby mniejsze, po prostu nie tak monumentalne jak w rynku. I jedną z tych rzeźb on tam, jak powiedziałem, pozostawił i ona została ustawiona. Każdy może sobie tam wejść i zobaczyć, chociaż jak myślę, jak boję się, wiele Krakowian nie wie, że ona tam w ogóle jest.
No i przede wszystkim oglądają ją studenci, uczeni, no chyba rzadziej też turyści, czy no, Krakowianie. No, miejmy nadzieję, że tak.
Miejmy nadzieję, że wiedzą i wydaje mi się, że jest to jedna z piękniejszych rzeźb, jaką Igor Mitoraj stworzył, wyrzeźbił i to jest wspaniale, że właśnie na tym dziedzińcu, w budynku, w którym znajduje się Instytut Historii Sztuki, ona znalazła miejsce.
Mm-hmm. Artystę Igora Mitoraja fascynowało ciało człowieka przedstawiane przez rzeźbiarzy antycznych i renesansowych. Forma i nazwy rzeźb nawiązywały wprost do mitologii starożytnej i przypominały trochę takie uszkodzone rzeźby wykopywane przez archeologów. To oczywiście był jego celowy zabieg. Czy znak rozpoznawczy? Jaką technikę stosował Igor Mitoraj?
Przepraszam, jaką?
Technikę stosował. Jakie są jego rzeźby, pana zdaniem?
No to tu jest trudno. Trudno mi jest odpowiedzieć na pytanie. Owszem, on stosował pewne zabiegi związane z wprowadzeniem pewnych zmian, które do formy czysto klasycznej. Oczywiście to był zabieg zamierzony. Co on miał na celu konkretnie, to trzeba by się jego zapytać. Natomiast oczywiście istnieją różne interpretacje tego przesłania, bo to jest pewne przesłanie. To jest moim zdaniem, w moim odczuciu chęć pokazania, że no, pochodzimy od tej kultury antycznej, z niej się zrodziliśmy, ale jednak minęło te parę lat, 2000 powiedzmy sobie można tak rzec. I troszkę się pokaleczyliśmy, troszkę się zmieniliśmy po prostu. I on próbował te zmiany w jakiś sposób unaocznić. Po prostu wejść w jakąś taką linię sztuki współczesnej po prostu. I moim zdaniem jemu się to udało znakomicie, znakomicie. No po prostu jest rzeźba klasyczna, a jednocześnie w tamtym czasie, jak on to robił, to już w końcu 20 lat temu, mówiło się o takim kierunku jak postmodernizm, prawda? postmodernizm, może to jest ten postmodernizm w rzeźbie. Trudno powiedzieć, bo to jest, to są wszystko takie określenia, które dla różnych ludzi mają różne znaczenia.
Mm-hmm. No, wysoko ceni rzeźby Mitoraja profesor Dźwigaj, mówiąc tymi słowami. Jest według mnie jednym z najwybitniejszych rzeźbiarzy polskich. Przez swe rzeźby pokazywał, że celem sztuki jest przedstawianie piękna. Przeciwstawiał się w ten sposób dominującej w rzeźbie XX wieku brzydocie destrukcji. A jaki obraz rzeźb artysty wyłania się na pańskich fotografiach, które możemy oglądać, będziemy mogli oglądać, bo wernisaż wystawy dopiero przed nami w Nowochódzkim Centrum Kultury?
No, ja z racji, że jestem architektem, to dla mnie najważniejszą rzeczą w fotografowaniu tychże rzeźb, które były w rynku, było ich 14. Zresztą wszystkie je będzie można zobaczyć na moich zdjęciach. Było pokazanie pewnego kontekstu w stosunku do tła, czyli do architektury rynku krakowskiego. I może to jest dziwnie powiedziane, ale fotografowie nieraz w ten sposób mówią, że pierwszy plan, sfotografowanie pierwszego planu to jest pewna oczywistość. To musi być, prawda? I to dobrze. Natomiast niezwykle ważną rzeczą jest drugi plan. Czasem trzeci plan. I jeżeli to się uda osiągnąć i do tego zmierzałem, to chciałem pokazać, no to wtedy widać jasno, że to jest dobre miejsce, w którym one stoją.
Mhm. Kiedy będzie wernisaż pańskiej wystawy?
Wernisaż będzie 28 kwietnia o godzinie 18 w Galerii Złotej Nowochódzkiego Centrum Kultury, na który oczywiście zapraszam. Ktokolwiek jest tym zainteresowany, bardzo proszę. Mam nadzieję, że będzie usatysfakcjonowany. Te zdjęcia, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, są duże. To są, niektórzy to nazywają fotogramy, można to tak nazwać, wielkości 70 na 100, w związku z czym no, próbowałem, bardzo chciałem, żeby oddały one pewien ten nastrój tego rynku, który wtedy był. Przed tymi 20 laty.
Szanowni Państwo, wernisaż wystawy Były sobie rzeźby w mieście 28 kwietnia w Nowochódzkim Centrum Kultury. A od wczoraj także tam można oglądać wystawę Amerykański mit. Pani Moniko, co łączy Igora Mitoraja z Markiem Norkiem?
Z Markiem Norkiem pewnie bym go zapytała, gdyby to było możliwe. Myślę, że miejsce wystaw, które możemy zobaczyć, czyli Nowochódzkie Centrum Kultury. Jestem pewna, że Marek Norek zrobił mnóstwo zdjęć rzeźb Mitoraja. Niestety Marek odszedł rok temu, ku zaskoczeniu wszystkich nas. I zapewne i rodzina, i przyjaciele, i znajomi byliby szczęśliwi, gdyby to on dzisiaj opowiadał o swojej wystawie. Niestety zmarł w zeszłym roku.
No właśnie, wernisaż wystawy odbył się wczoraj i to nie jest przypadkowa data.
To nie jest przypadkowa data, ponieważ Marek odszedł, no dokładnie nie mogliśmy uczcić tej rocznicy śmierci, ale 10 marca 2021 roku odszedł od nas Marek, więc to był pierwszy możliwy termin, żeby już po roku uczcić pamięć naszego kolegi, naszego przyjaciela i dlatego zrobiliśmy wystawę. Wczoraj było też możliwe zobaczenie jego filmu. Tych filmów powstało wiele, ponieważ Marek nie tylko był fotografem, on bardzo ładnie dzielił swoją pasję pomiędzy fotografią a filmem. Był operatorem filmowym, był fotografem, instruktorem w Nowochódzkim Centrum Kultury, należał do Stowarzyszenia Filmowców Polskich i rzeczywiście zawsze widać go było albo z kamerą, albo z aparatem. Właściwie ja chyba nigdy nie spotkałam Marka na korytarzach Nowochódzkiego Centrum bez któregoś z tych sprzętów. był serdecznym przyjacielem przede wszystkim naszym i zawsze uśmiechniętym człowiekiem. Ja, kiedy dowiedziałam się o jego śmierci, byłam zaskoczona po pierwsze tym, że już odszedł, a po drugie tym, ile on miał lat. Ja sobie nie zdawałam sprawy. Dla mnie to był zawsze młody, energiczny człowiek i tak go postrzegam. Zresztą z ciekawości, chociaż ja jestem fotografem, ale z ciekawości kiedyś zapisałam się do niego na kurs. Byłam jego koleżanką z Nowogrodzkiego Centrum, ale też kursantką. I to wspaniałe wspomnienia.
Marek Norek był nie tylko fotografem, był też operatorem, reżyserem, producentem filmowym. Wyreżyserował ponad 20 filmów, emitowanych głównie w telewizji. Wykonywał zdjęcia filmowe do 50 filmów krótkometrażowych. Przez wiele lat współpracował z Teatrem Starym. Był autorem zdjęć do 2 książek o sztuce. Więc rzeczywiście można byłoby tak wymieniać i wymieniać, jak on to swoje bogate doświadczenie wykorzystywał do pracy z aparatem.
On przede wszystkim łączył te dwa światy, czyli fotografię i film. Zawsze, jeżeli miał pomysł na film, to oczywiście go ostatecznie reżyserował, ale wcześniej wykonywał dużo zdjęć i planował to bardzo skrupulatnie. Poza tym ważne jest też, że gdzieś tam od wielu lat marzył mu się właśnie ten sen o Ameryce. I on gdzieś często o tym wspominał, mówił i w którymś
No właśnie, skąd u niego ta fascynacja Ameryką?
Trudno powiedzieć. Ja mam tutaj jego wspomnienie z katalogu, ponieważ ta wystawa, którą otwarliśmy wczoraj w Nowogrodzkim Centrum Kultury, miała już swoją pierwszą edycję w 1999 roku, czyli ponad 20 lat temu. My nie mieliśmy kolejnej wystawy. Tego nikt nie planował, że przecież Marek odejdzie od nas, więc dlatego postanowiliśmy, że pokażemy jeszcze raz tę wystawę. Nikt jej oczywiście już nie pamiętał, bo to po roku zapomina się wiele fotografii, a co dopiero po 20 ponad latach. Natomiast zacytuję tutaj kilka zdań Marka z katalogu sprzed ponad 20 lat. Marek wspominał tak, że Ameryka zawsze fascynowała i zaciekawiała swoją cywilizacją, jej osiągnięciami. Od początku istnienia powstawały o niej mity, które przyciągały rzesze emigrantów. Szczególnie silnie odczuwaliśmy ich magię w okresie komunizmu. Później, kiedy wkroczyliśmy na drogę kapitalizmu, mity te nieco wyblakły. Jakie są, jaka jest prawda, czy Ameryka jest inna niż mity, które funkcjonują o niej? Starałem się zobaczyć różnice, które dzielą nasze kultury, ale czy one są tak istotne? Wydaje mi się, że fotografia moja dotyka zaledwie tego, co jest ulotnym obłokiem mgły. Tak pisał Marek Norek ponad 20 lat temu o swoim wymarzonej podróży do USA, gdzie spędził ostatecznie ponad pół roku, więc on miał czas, żeby zobaczyć to, o czym marzył, zobaczyć tak naprawdę, sfotografować i wielokrotnie o tym wspominał. Do tego.
On rzeczywiście poprzez tę wystawę stawia pytania, jaka jest prawda, czy Ameryka jest inna niż mity, które funkcjonują o niej, ale jednocześnie wystawą daje odpowiedź. Jaka jest więc Ameryka Marka Norka?
Ameryka Marka Norka jest bardzo, bardzo prosta w odbiorze. Ona jest taka oczywista i jeżeli ktoś wyobrażałby sobie, że ta Ameryka jest taka nieosiągalna, taka inna niż miejsca, które my możemy znać albo osobiście zwiedzać, albo z opowiadań, albo z filmów, to wcale tak nie jest. A ja mam jeszcze tę łatwość, że kilkanaście lat później byłam również w Ameryce, byłam w Nowym Jorku i wczoraj, patrząc na zdjęcia Marka, porównywałam sobie ze swoimi zdjęciami. No dobrze, nie ma World Trade Center, które jest na zdjęciach Marka. Na moich już nie było. Było, tylko wyglądało inaczej. Ale jest tak samo wyglądająca Statua Wolności, tak samo wyglądający Broadway, tak samo wyglądający park centralny, gdzie biegają ludzie. I tak naprawdę myślę, że jeżeli ktoś pojechałby teraz, to nadal miałby to poczucie, że tak naprawdę niewiele się zmienia. No może troszkę styl ubierania się ludzi. Chociaż tych ludzi tam jest na wystawie, na tych zdjęciach naprawdę niewiele. Tam jest głównie architektura i są takie przestrzenie amerykańskie. I wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Natomiast ta wystawa nie wydaje się, że ona jest zrobiona ponad 20 lat temu. Ona jest całkiem współczesna, tak mi się wydaje.
Aparat fotograficzny, towarzysz podróży autora, nie zawiódł go, dobrze wypełniając swoje zadanie, przekazując nam to wszystko, co wspólnie przeżywali. To słowa Zbigniewa Łagockiego. On też powiedział, że malarz piękno tworzy, a fotograf je odkrywa, właściwie zacytował. Jakie więc piękno znalazł Marek Norek w Ameryce, które możemy oglądać oczywiście na wystawie zatytułowanej Amerykański mit.
Też wczoraj przeczytałam właśnie wspomnienie Zbigniewa Łagockiego, znakomitego fotografa polskiego, członka Związku Polskich Artystów Fotografików. To naprawdę cenne słowa i ważna postać fotografii polskiej. Piękno, właśnie pytanie, czy my szukamy tak naprawdę piękna w tych zdjęciach i w ogóle w tym amerykańskim micie. Tak naprawdę my szukamy pewnie jakichś marzeń, bo przecież pamiętamy, może młodzi ludzie nie pamiętają, ale ja tam gdzieś przez mgłę pamiętam, że przecież ta Ameryka może nie była mitem, ale była takim snem dla wszystkich, którzy wiedzieli, że tam przecież jest lepiej, tam jest inny świat, tam jest taki wymarzony świat. Ten sen gdzieś pewnie jeszcze funkcjonuje, no ale wtedy było to ogromnie trudne, bo przecież trzeba mieć było wizę, trzeba mieć było tę wizę, niekoniecznie się dostawało pierwszy raz, też to przerabiałam. Więc wiem, że ten sen i ten mit był ogromny, natomiast teraz Ameryka jest w zasięgu każdego, kto chciałby tam pojechać i tak naprawdę ten mit na wystawie myślę, że nie funkcjonuje tak dokładnie, jakbyśmy sobie to wyobrażali, że ta Ameryka jest pokazana na fotografiach Marka jako niedostępna przestrzeń. Nie, to jest bardzo ciepła, kolorowa wystawa pokazująca, myślę, że te najładniejsze strony Ameryki. Tam jest sporo zdjęć z Nowego Jorku, jest też kilka krajobrazów z rejonu Ameryki. Gdzie indziej na pewno podróżowa przez tych kilka miesięcy. Bardzo ciekawa, sympatyczna, kolorowa wystawa. To są bardzo mocno kolorowe zdjęcia i jednak przecież wtedy jeszcze technika czarno-biała była na równi z kolorowymi fotografiami, a jednak wystawa jest bardzo kolorowa i bardzo ciepła. Taka naprawdę pokazująca, że życie w Ameryce wcale nie jest inne od życia naszego na co dzień.
Te najładniejsze strony Ameryki można oglądać od wczoraj już właściwie na wystawie Amerykański mit. Do kiedy?
Do końca maja, czyli prawie 2 miesiące są na kontemplowanie tego amerykańskiego mitu w wydaniu Marka Norka. Natomiast ja też polecam poszperać po internecie. To nie jest łatwe, bo ja próbowałam. Natomiast Marek wyreżyserował ponad 20 filmów. Wczoraj zobaczyliśmy jeden, bardzo ciekawy, o hasydach w Krakowie, sprzed wielu, wielu również lat. Natomiast warto te filmy znaleźć. Na pewno w Nowochódzkim Centrum Kultury, jeżeli się przyjdzie i poprosi, to na pewno te filmy będą udostępnione. Natomiast również w internecie można te filmy znaleźć. A przecież był znakomitym operatorem i to też pamiętamy, że nie tylko fotograf, ale chyba nawet głównie operator filmowy.
O wystawie Amerykański mit opowiadała Monika Stachnik-Czapla, prezes Krakowskiego Klubu Fotograficznego, a o swojej wystawie zatytułowanej Były sobie rzeźby w mieście mówił pan Tadeusz Cukier, architekt, wydawca fotografujący Kraków, autor fotografii rzeźb Igora Mitoraja. Bardzo dziękuję, szanowni państwo, za spotkanie, ale do rozmowy o wystawach w Nowochódzkim Centrum Kultury jeszcze wrócimy. Gościem Radia Kraków Kultura jest pani Joanna Gościej-Lewińska, kuratorka wystaw w Galerii Centrum Nowochódzkiego Centrum Kultury. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry jeszcze raz. Serdecznie pozdrawiam.
Pani Joanno, projekt Przestrzeń dla Sztuki już po raz 9 zagości w Nowochódzkim Centrum Kultury. Pojawi się także w Galerii Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Akademii Sztuk Pięknych. To projekt wystawienniczy, który stał się ważnym wydarzeniem kulturalnym, prezentującym dorobek twórczy wybitnych współczesnych osobowości i osobistości artystycznych. Co jest jego celem? Czy chodzi o dotarcie do możliwie szerokiego kręgu odbiorców, czy też może o poznanie twórczości współczesnych artystów, ale na nowo, z zupełnie innej strony?
Tak, ma pani rację. Jest to kwestia tej celowej naszych działań celowych po to, żeby rozpowszechnić obecność twórców, którzy, powiedzmy sobie szczerze, wybór pada na dydaktyków, artystów, wielkie osobowości, które to zakończyły działalność dydaktyczną, bo to jest jakby ten kluczowy punkt i ta idea naszego projektu, żeby byli to akademicy, ludzie, którzy kształcą też nowe osobowości przyszłe, a przy tym nigdy nie odchodzą na emeryturę twórczą. żegnając się z dydaktyką, tak naprawdę ciągle istnieją, ciągle tworzą, mając w dorobku ogromny kapitał, nie tylko dla tych pokoleń nowych adeptów szkół artystycznych, ale przede wszystkim to przesłanie, które w tym twórczym działaniu przez dekady ujawniało tak istotne, nie tylko dla kultury, ale dla nas elementy i te wszystkie wartości, o które tak bardzo zabiegamy i których tak bardzo potrzebujemy. Mm-hmm.
Bohaterami dotychczasowych edycji Przestrzeni byli m.in. Janusz Tarabuła, Stefan Gierowski, Leszek Misiak. No, tym razem przyszedł czas na profesora Jacka Waltosia. Będzie to tryptyk wystaw pod tytułem Wspólna niepamięć. Wszystkie trzy ukazują przekrój malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby Jacka Waltosia i sygnalizują najważniejsze momenty twórczości artysty, te najważniejsze wątki, jego poszukiwania. Które momenty, pani zdaniem, z twórczości artysty są właśnie takimi najważniejszymi, które warto podkreślić na tychże trzech wystawach?
Bardzo istotny jest ten podział trzech wystaw, bo on dotyka jakby miejsc w różnych instytucjach tej Alma Mater, czyli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny, czyli potencjał ogromny w tym iskrzeniu sztuki w otoczeniu przyszłych finansistów, ekonomistów i Nowochódzkie Centrum Kultury, tygiel działań kulturalnych i tysięcy osób, które nas odwiedzają. W istocie tego akurat artysty, w istocie twórczych dokonań mamy tak ogromną paletę działań i ten język warsztatowy i artystyczny Jacka Waltosia, bo dotyka właśnie rzeźby, rysunku, malarstwa, grafiki. Wszystko to wspólnie z profesorem Waltosiem podzielone zostało na takie trzy ważne etapy jakby. Artysta tworzył w cyklach, więc zawsze zataczało koło jakby to jego myślenie filozoficzne, egzystencjalne. To jest bardzo mocno emocjonalnie zakorzeniona twórczość, która, jak nazwał profesor Andrzej Bednarczyk, jest przede wszystkim bardzo osobistym i intymnym wyznaniem. Zawsze było, ale w tym przekrojowym, tej odsłonie przekrojowej widać dokładnie konsekwentność, pewną szczerość artystyczną i to dążenie do doskonałości. Zresztą to dążenie do doskonałości bierze się z zamiłowania do antyku. Profesor Waltoś jest tym pokoleniem, gdzie klasyka, gdzie antyk był obecny. Dosłownie nauka greki, łaciny była podstawą, a na przykład Fedra, która jest trzonem jakby twórczej realizacji i znajdować się będzie w Akademii, w murach Akademii Sztuk Pięknych, właśnie w galeriach, w podziemiu i w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, jest takim kluczowym punktem, który właśnie pokazuje i ujawnia te wszystkie zainteresowania, inspiracje Waltosia antykiem, sztuką, teatrem, poezją i mając taką interpretację Fedry według Jeana Racina, pokazaną i wydobytą z Muzeum Narodowego, który jest właścicielem tej niezwykłej instalacji 12 drobnych rzeźb, trzech dużych, rozwiniętych w dwóch aktach plus 30 pasteli. Będzie to absolutnie diament dla nie tylko samego artysty, który mógł spojrzeć, może spojrzeć na swoją twórczość jeszcze raz, to jeszcze dla Krakowian, dla wszystkich miłośników sztuki. Te inspiracje teatralne, bo o nich wspominam, są takim najmocniejszym, najważniejszym punktem, od którego zaczyna się ten spacer po twórczych dokonaniach artysty. Dedykowana wystawa jest Adamowi Zagajewskiemu, właśnie ta część w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malarsko, cztery kolory, Uniwersytet Ekonomiczny, około 40 prac. Malarstwo olejne, malarstwo na papierze, również szkice drobne, z których wychodził artysta. Ta twórczość jest ogarnia jakby przedział czasowy od 1960 roku do 2019. To moja rola kuratorska, opiekuna i doradcy też dla profesora jest niezwykle trudna. Dla samego artysty jest to tak naprawdę zdobywanie kolejnych szczytów wielkiego wysiłku, żeby wybrać te perełki, te najistotniejsze elementy, pracując właśnie cyklicznie, jest to niezwykły wyczyn.
W Nowochódzkim Centrum Kultury prezentowane będą prace, które w zamyśle ich twórcy ukazują dwoistość otaczającej nas rzeczywistości. Czyli u Państwa w galerii będzie tak naprawdę taki crème de la crème.
Crème de la crème. Można powiedzieć, że w każdym z tych miejsc jest ta perełka, która, ten diament, który tak naprawdę określić potrafi może osobowość twórczą i wartość tego dorobku artystycznego. Natomiast faktycznie w Nowochódzkim Centrum Kultury będziemy mieć możliwość zobaczenia spektrum możliwości rzeźbiarskich, również malarskich, a przede wszystkim rysunek, szkic, to co jest podstawą, to co jest tym językiem codziennym dla artysty do tej pory, ponieważ to co w tej chwili w rękach artystów jest narzędziem, czyli aparat fotograficzny dla pokolenia Jacka Waltosia i myślę, że tych, którzy doceniają tą warsztatową umiejętność rysowania, czyli tego przekazu myśli i idei najpierw na tym papierowym szkicu, to będzie można zobaczyć w ilości nieograniczonej, można powiedzieć, dlatego że ten splot wielkiej instalacji, ściany, która jest tak naprawdę wielością płaskorzeźb, rzeźb, które są dwustronne, które posiadają swój awers i rewers, są też uzupełnione rzeźbami. Te elementy tak zwanej zasłony, ściany, tej metafory niemożności zobaczenia jakby tego, co jest po drugiej stronie, a równocześnie istoty naszej egzystencji ułomnej i krótkiej, w tym przekazie, który w tej chwili próbuję naznaczyć, ta wystawa obiektów, które profesor dedykuje właśnie tej naszej egzystencji ludzkiej niemożności i słabości, ten potencjał jest tak ogromny i tak dojmujący i tak niezwykle działający i aktualny, że ważne jest, żeby zobaczyć ten ogrom pracy i ten ogrom wspaniałej myśli twórczej osobowości tak indywidualnej i tak mocno dotykającej nas wszystkich, że no mogę tylko zachęcać do zobaczenia. To jest nie do opowiedzenia.
Trzeba to zobaczyć, szanowni
Trzeba
państwo.
Trzeba to po prostu zobaczyć. Jest tam tak wiele cyklów. Te cykle, które powstawały, które zanikały, do których później artysta wracał, one mają swoje poetyckie tytuły, bo jest to wspólny tytuł, który spina te wszystkie trzy wystawy. Cały projekt 9. edycji Przestrzeni to jest wspólna niepamięć. Wzięła się ta nazwa z tytułu jednej z prac rzeźbiarskich, która właśnie jest obecna w Nowochódzkim Centrum Kultury. Ale jeśli przytoczę te cykle, które są jednymi z takich kluczowych dla artysty od 1963 roku, bo od tej pierwszej wystawy indywidualnej zaczyna się tak naprawdę ta prezentacja również twórczych dokonań. I to są przemiany androgyny, czyli to nawiązywanie jednak antyczne, kręgi, Fedra, o której wspomniałam według Racina, Pieta w trójnasób, Sam, wielokrotnie Sam, pomiędzy nami kres, Eros Apage, płaszcz miłosiernego Samarytanina, doktor Freud bada duszę ludzką, ludzie Czechowa, ofiarowanie i przez A, to jest nawiązanie do rembrandtowskiego pejzażu z miłosiernym Samarytaninem, zobaczonym przez artystę lata temu w Muzeum Książąt Czartoryskich. I to też pokazuje, jak wiele inspiracji dla artysty jest też z tego dorobku kulturowego, w którym się otacza, żyje. Piękno, które jest zamknięte w tak wielu wymiarach, bo czym innym jest rysunek, czym innym jest grafika, obraz malarski, który ma charakterystykę. Nie wspomniałam o tym, że te prace, które są w Uniwersytecie Ekonomicznym zaprezentowane, one dotykają pewnej istotnej, kluczowej wręcz dla artysty, ale nie tylko, dość obrazoburczej na owe czasy, kiedy wymyślił tak zwaną metodę czterech kolorów stosowania tylko i wyłącznie tych czterech barw, a zaznaczmy jeszcze raz, że wtedy, kiedy studiował profesor Waltoś, koloryści dominowali, absolutnie ten kanon był kluczowy, więc wyłamując się, jest wierny dotychczas, posługując się czterema tubkami barw, mając w tym wszystkim swoje bardzo mocne przesłanie. Jaki efekt pośród tych wielu prac zostało wybranych, niewiele, ale bardzo ważnych, na które warto zwrócić uwagę właśnie w Uniwersytecie Ekonomicznym.
Profesor wielokrotnie wychodził poza schematy. Mogliśmy to już zaobserwować w 1966 roku, kiedy wraz z kolegami założył grupę Wprost, bo dodać należy, że w tamtych czasach klimat artystyczny określała sztuka abstrakcyjna, skupiona na problemach formalnych, stąd właśnie idea, żeby o sztuce mówić wprost. No jednak już wtedy Jacek Waltoś wyznaczył swoją drogę, bo najmniej z pozostałych kolegów angażował się w doraźne tematy życia społeczno-politycznego. Odkrył wówczas, że najbardziej interesuje go przedstawianie w sposób symboliczny oczywiście głębokich stanów emocjonalnych. No i to stało się chyba głównym tematem sztuki Jacka Waltosia. Ten człowiek postrzegany w perspektywie egzystencjalnej, czy ta tematyka dotycząca zarówno relacji międzyludzkich, społecznych, wątków religijnych, jakichś takich intymnych przeżyć jest zauważalna w całej twórczości artysty?
Zdecydowanie tak. Ja tylko wrócę do pierwszego wątku, o którym pani wspomniała. Współtwórcami grupy Wprost była również już nieżyjąca Barbara Skąpska. Ona przez rok, jak to określał profesor Waltoś, jej liryczność była zbyt delikatna w stosunku do tych ich bardzo mocnych jednak działań. Ale wracając jakby do samej idei, Waltoś rzeczywiście odstawał od grupy swoich przyjaciół i tak jak to zaznaczał Zbyluk Grzywacz, że no, rzeczą sztuki, jakby na tym zasadzała się ta cała ich idea działań, jest jednak artysta ma stawać wobec życia, zdawać z niego rachunek, rejestrować go. I wszystkie te problemy egzystencjalne wyrażać właśnie w sposób artystyczny. Ale nie można zapomnieć, że grupa Wprost i tych konsekwentnie trwających 20 lat jakby jako grupa, natomiast przyjaźni do samego końca ciągle się wspierają, ciągle są przyjaciółmi, tak jak Maciej Bieniasz czy Leszek Sobocki. Przyjacielska grupa trwa, natomiast ważne jest to, żeby zwrócić uwagę, że tych ludzi inspirowała przede wszystkim twórczość Andrzeja Wróblewskiego i ta mocno etycznie zaangażowana twórczość była tym inspirującym motorem do takiej przyjętej postawy, no, nie wspominając to pokolenie, od którego też i od czego wzięła się grupa, nazwa grupy, czyli ważne dla tego pokolenia, dla ich pokolenia tygodnik Po prostu, który został zlikwidowany przez władzę, trzeba to powiedzieć, że właśnie te naciski i ta rzeczywistość polityczna, która wówczas istniała, jest tutaj bardzo ważnym też elementem. Natomiast można powiedzieć tak, Grzywacz, koledzy, wszyscy odnosili się tej egzystencji wprost do tej rzeczywistej. Natomiast Jacek Waltoś był tym egzystencjalistą, ale który sięgał po te emocje i tą wewnętrzną, filozoficzną taką bazę, która jest uniwersalnym bardziej, nie tu i teraz rzeczywistym odniesieniem, ale tym wewnętrznym, emocjonalnym, dotykających najbardziej subtelnych, dotykających nas wszystkich jakby wrażliwości na namiętność, miłość, uczucia, odchodzenie, te wszystkie zjawiska, które są bardziej w sferze indywidualnej odbioru. I za to ten Jacek Waltoś jest tak przeze mnie postrzegany jako odrębność, ale wielki też szczery kapitał, który nosi w sobie no, bagaż historyczny, ale jednak ten indywidualny, ten własny rys życia, które było trudne i ogromnie okrutne też i dla jego rodziny, i dla jego pokolenia. Natomiast to, w jaki sposób odnosi się, z jaką czułością, z jaką intelektualną też bazą takiego przemyślenia. To jest wartość ponad wszystko. Ponadczasowa. Chciałam tylko powiedzieć, że wystawą towarzyszy piękny katalog, 368 stron, dokumentujący nie tylko twórczość, ale przede wszystkim opowiadający językiem i słowami samego artysty, prowadzonej w rozmowach z Krzysztofem Nosalem, gdzie opowiada o swoim życiu, o swoich przodkach, gdzie również opowiada o wszystkich swoich wyborach, inspiracjach. Przepiękny, warto też jakby kierować swoją uwagę na ten zapis, który pozostanie też pewnym dokumentem po wystawach, które trwają tylko od 26 kwietnia do 22 maja włącznie. Więc tu jest bardzo też z mojej strony prośba, żeby nie zapominać o tym dokumencie, który będzie bardzo dobrym też przewodnikiem dla każdego, kto nie zna profesora Waltosia lub też zna go świetnie, ale odkryje, że nie znał go tak dobrze.
Szanowni Państwo, sztuka profesora Jacka Waltosia jest wielowarstwowa, o bogatej, złożonej symbolice, obfitująca w metafory, odniesienia filozoficzne, literackie. Widać w jego twórczości nawiązania do klasycznej literatury, do wątków biblijnych, do mitologii, do wielkiej sztuki światowej. A charakterystyczne dla niego jest też takie łączenie z jednej strony wątków antycznych i biblijnych z pogańskimi i z chrześcijańskimi. No i to wszystko oczywiście można zobaczyć na wystawie Wspólna Niepamięć, malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba Jacek Waltoś, między innymi w Nowochódzkim Centrum Kultury. A o tejże wystawie i o innych dwóch jeszcze prezentowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym oraz w Akademii Sztuk Pięknych opowiadała dziś Joanna Gościej-Lewińska, kuratorka wystaw Galerii Centrum Nowochódzkiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie, serdecznie zapraszam na wystawę.